o teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
A dzisiaj o teatrze bez przerwy, dzieje grzechu. No, dobrze to brzmi i będzie też dobrze, trzymamy kciuki, najbliższa premiera w Narodowym Starym Teatrze na nowej scenie. Dzieje grzechu to oczywiście modernistyczny hit Stefana Żeromskiego. Właśnie się zastanawiam, to słowo hit jest w ogóle nie na miejscu, ale o tym też porozmawiamy. A w studiu witam reżysera, zaczyna się od reżysera, no niech tak będzie. Wojtek Rodak, kłaniam się, witaj. I Igę Gańczarczyk, witam, autorkę scenariusza i dramaturszkę.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. No tak, to teraz wypada mi się jednak tak retorycznie zdziwić, co wy z tymi dziejami grzechu, bo to jest książka, której po prostu się nie czyta chyba, prawda? Igo, Wojtku.
To znaczy...
My czytamy,
ja,
tak?
Nie, ja ją przeczytałam przy okazji tej produkcji. Znałam film Waleriana Borowczyka.
Cóż, nie znam.
Ale faktycznie książki nie czytałam wcześniej, więc to była przygoda. Znaleźć ją najpierw w antykwariacie, a następnie przeczytać 600 stron i zastanowić się, jak to można przenieść dziś do teatru. Chociaż akurat w tym sezonie jest to już druga premiera Dziejów Grzechu, ponieważ pierwsza była miesiąc przed naszym chyba rozpoczęciem prób w Legnicy.
W Legnicy.
Tak, i tam pisał tekst Artur Pałyga, a reżyserowała Daria Kopiec, więc to jest ciekawe, że tytuł akurat się pojawił w tym samym momencie.
Ale wiemy, czym to może być wywoływane. Wywołane jakieś rocznice, a zdaje się, że jakaś blisko jest już.
Tak, w przyszłym roku 100 lat od śmierci.
Aha, no to już.
A w tym roku 160 od urodzin.
No to proszę bardzo. Dobrze, panie Wojtku, czyli pan to spowodował? Chcę, żeby ktoś wziął odpowiedzialność tutaj.
Tak, muszę się przyznać, że rzeczywiście to ja spowodowałem i sprowokowałem. Dostałem propozycję, żeby zrobić spektakl w Narodowym Starym Teatrze. No i dobrze, żeby to było coś z tak zwanej klasyki literatury polskiej czy dramatu polskiego.
No dobrze, ale proszę jeszcze przez chwilę powiedzieć, że najpierw pan może myślał o Lalce albo o czymś innym. Nie.
Szczerze, początkowo to była propozycja Gombrowicza, żeby zrobić Gombrowicza. Ja niestety tak z Gombrowiczem tak się średnio lubimy. Bo jednak ja chyba lubię takie historie bardziej emocjonalne.
Czyli nie jest pan formalne. Takim ironistą. Zresztą zobaczymy.
Choć żartować lubię, ale, ale to chyba tak, w innym poczuciu humoru. I na jakimś poziomie też, to jest trochę taki żart, ale też zastanawiałem, I jakie nazwisko chciałbym, żeby pojawiło, jaki tytuł chciałbym, żeby pojawił się obok mojego nazwiska i jestem między pornografią a dziejami grzechu.
Świetny wybór, więc... jak ja pana rozumiem. No wiadomo, seks sells, prawda? To wiadomo.
No i padło na te dzieje grzechu. Ja co prawda film zobaczyłem tak naprawdę właśnie w tym czasie, kiedy szukałem tego tematu do teatru. Wcześniej słyszałem o Dziejach Grzechu, ale ani nie czytałem, ani nie widziałem filmu. I jak zobaczyłem ten film, to pomyślałem, tak, to jest jakiś dobry materiał. Nie wiem jeszcze, jaka będzie książka, ale myślę, że to też będzie stanowić jakiś ciekawy materiał. No i potem zacząłem już czytać i wiedziałem, że tam jest duży potencjał tematów, pewnych treści, które dzisiaj mogą rezonować i jakoś tak brzmieć bardzo współcześnie w gruncie rzeczy. No a do Żeromskiego mam jakiś taki też duży sentyment, bo rzeczywiście jest takiego kanonu lektur szkolnych, to gdzieś z nim zawsze było mi bliżej.
Pan jest, nie znam nikogo takiego drugiego. Naprawdę. Ale to też o czymś jest, bo może to też jest czas Żeromskiego i po prostu kwestia pokolenia. Ale to jeszcze może spróbujemy o tym porozmawiać. Ale ciekawe, zwróćcie uwagę na to, że zaczęliśmy jednak, temat filmu się pojawia. No, czyli to jest potężna rzecz. I właściwie rozmowa o powieści bez kontekstu filmu się nie dzieje. Czy to jest takie właśnie sine qua non? czy da się tę powieść jednak bez filmu jakoś traktować?
Na pewno, bo też to jest ciekawe.
Czy tak pracowaliście?
Nie, my pracowaliśmy w tym zestawieniu. To na pewno było dla nas od samego początku jasne, że my bierzemy pod uwagę zarówno powieść, jak i film, ale przede wszystkim też to, co wywołała powieść i to, co wywołał film, więc ta recepcja Żeromskiego i Borowczyka nas tak samo interesowała. Ale ta adaptacja Borowczyka, ona bardzo podąża za fabułą Żeromskiego.
Scenariusz pisał?
Tak. Mhm. I oczywiście ten film jest dosyć długi, chociaż ta adaptacja też jest jakoś tam radykalna i dużo się dzieje w obrazie, właśnie ta narracja wizualna to prowadzi. Natomiast są takie kluczowe momenty z tej powieści. Tam niewiele zostało usuniętych takich głównych wątków. Ale sama struktura powieści jest ciekawa, no bo to była powieść pisana w odcinkach, więc ona ma taką epizodyczną narrację i te rozdziały
są. Oni to mają wszyscy ci wielcy, Gombrowicz, Sienkiewicz też pisał w odcinkach.
No. Więc to się też dobrze czyta i każdy rozdział trochę operuje inną narracją, bo właśnie ten język, sam język nas zaciekawił. Też kontekst w ogóle melodramatu, który ze względu na właśnie ten taki afektywny, emocjonalny jakiś potencjał zapisany w tej opowieści o namiętności, zakochaniu, miłości, pożądaniu, był takim pierwszym chyba kierunkiem, żeby spojrzeć zarówno na książkę, jak i na film właśnie przez te struktury melodramatyczne i zobaczyć, co tam się kryje pod spodem, gdzie one do nas trafiają dzisiaj, jak mogą być powtórzone, co z tej fabuły w ogóle chcemy opowiedzieć, ale też właśnie, gdzie są takie miejsca, gdzie my szukamy jakiegoś wyjścia poza tą narrację, szukamy jakiejś alternatywy, też jakby na poziomie samego tekstu ja mogę potem jeszcze więcej jakichś konkretów powiedzieć o tych kierunkach, ale myślę, że ten melodramat był jednym z ważnych kierunków, a drugi to były takie tropy już inscenizacyjne, obsadowe, o których bardzo wcześnie już Wojtek zadecydował, zanim zaczęliśmy pracę nad adaptacją.
A to bardzo ciekawe.
Tak, po prostu z taką chyba najważniejszą decyzją było to, że rzeczywiście w naszym spektaklu nie będzie tylko jedna Ewa, tylko aż trzy. I że będą to grały aktorki bardzo różne, w różnym wieku, z różnym doświadczeniem. I że właśnie ta multiplikacja F też będzie jakimś takim konstruktem dla całej tej historii, jak i też przeglądaniu się tych bohaterek między sobą. Znaczy dla mnie to było super ważne i ciekawe, że na jakimś poziomie ta powieść Żeromskiego ma pewne wątki feministyczne, można tak powiedzieć. Natomiast, że robienie takiego spektaklu i obsadzanie w niej tylko jednej jakby właściwie aktorki.
Heroiny takiej, tak, prawda?
Dokładnie. Wydało mi się z dzisiejszej perspektywy mniej ciekawe. I właśnie to takie rozszerzenie tej perspektywy, potraktowanie trochę tej Ewy w taki sposób uniwersalny, jako Ewy, jako kobiety, wydało nam się jakoś tak chyba najbardziej ciekawe.
Tak, czy może nawet właśnie jakieś pomnożenie tych kobiecości, że to nie jest o jakiejś jednej kobiecie, tylko to jest o różnych kobietach. Czy może każda właśnie aktorka, każde ciało kobiece wnosi tam jakieś dodatkowe sensy i wątki. Ale też to, że my to robimy na nowej scenie, czyli na tej najmniejszej scenie w Starym Teatrze,
tak,
to nam bardzo...
Tak, byłam rozczarowana, muszę powiedzieć, no bo jednak tak lubi się takie duże przedstawienie.
My też byliśmy rozczarowani, jak ma być.
Ale to jakby od razu nam ukróciło takie myślenie epickie o tej powieści, no bo wiedzieliśmy, że nie ma szans opowiadać tego takimi obrazami w tej przestrzeni, więc musieliśmy zredukować ilość postaci, pomimo tego pomnożenia Ew, ale jakoś to wszystko tak skondensować i trochę
tak na
czymś innym poustawiać.
Są jakby same Ewy prawie w tym. No, przeważają. Nie.
Czterech mężczyzn. I tak to jest duża obsada, jak na nową scenę.
Tak.
Więc rzeczywiście jakby trzeba było troszeczkę wybrać, co z tego Żeromskiego będziemy opowiadać, tak, bo tych wątków jest tam bardzo dużo. Jeszcze wracając do tej odcinkowości, to też jest super ciekawe, że w pewnym sensie przez tą odcinkowość tam u Żeromskiego pojawia się też bardzo wiele różnych w ogóle konwencji, gatunków nawet, można powiedzieć. I wydaje mi się, że my trochę też z tego korzystamy, to znaczy, że...
A to jest bardzo fajne i bardzo nowoczesne.
Na jakimś poziomie właśnie my też w jakiejś takiej poszczególnej części będą miały troszkę inny, czy klimat, czy korzystają z jakichś innych właśnie konwencji gatunkowych. Więc to też jest taka zabawa właśnie takim rodzaju właśnie tej formy melodramatycznej ogólnie, ale też jakby tym, co pod tym jakby jest, to znaczy, tak? Czy to jest jakby właśnie opowieść na przykład z kina noir, czy właśnie taka bardziej z XIX-wiecznego melodramatu, to rzeczywiście u nas te różne perspektywy się pojawiają.
Ale też te trzy Ewy pozwoliły nam jakoś inaczej jeszcze podzielić te jakby narracje, nie tylko właśnie idąc za fabułą czy tymi epizodami, ale no, takie segmenty zostały wydzielone w jakimś takim wyczerpaniu się danej roli czy jakiejś funkcji kobiety. Tam są takie punkty kulminacyjne w tej powieści, więc my trochę za tym idziemy. Ale też na takie rozszczelnienie tego tekstu, żeby włączyć jakieś inne plany, też jakiś plan właśnie współczesny, czy plan takiego komentarza do tej powieści, więc to zaczyna troszeczkę w taki, no nie chcę właśnie tego zdradzać, może opowiadać, jakoś rekonstruować, ale w każdym razie taka wielowarstwowość narracji, wielość planów, perspektyw nas też interesowała.
Tak, no i jakaś, rozumiem, metoda właśnie okiełznania tej wielowątkowości, bo tutaj rzeczywiście no, pomnożenie bohaterki daje możliwość jakby czytelności tych fabuł. Ja bym się zatrzymała przy temacie języka, bo to jest bardzo, bardzo dla mnie intrygujące. Jednak z Żeromskim jest jakiś problem, jeśli chodzi o tą sferę języka. Po prostu w ten sposób mało kto pisze. Znaczy, co to znaczy właśnie w ten sposób. No ale z jakiegoś powodu nie czytamy powieści Żeromskiego dziś. Więc pan Wojtek na początku powiedział, że właśnie ta warstwa językowa pana skusiła i chciałabym zapytać, co takiego w tym Żeromskim pana zahipnotyzowało, żeby iść w to?
No mi się właśnie, że to jest jednak jakiś taki dokument z czasów, w tym początku wieku XX, ale to, że tam rzeczywiście czasami Żeromski oddaje jakąś taką niebywałą, przegiętą wręcz melodramatyczność tych emocji pewnych, stanów głównej bohaterki, która wydaje się jakimś takim ciekawym materiałem do lepienia tej opowieści i też dystansowania się od tego, też zabawy tą formą, bo wydaje mi się, że dla nas jakby ten Żeromski, ten język właśnie stanowi jakiś taki materiał właśnie do pracy, dekonstrukcji i później jakby
zbierania tego na nowo, tak? Po naszemu.
Tak. Że mamy wrażenie, że właśnie w tym naszym spektaklu ten język współczesny i ten taki bardzo oldschoolowy właśnie język Żeromskiego się będą jakoś tak przeplatać i się tak przeglądać też chyba w sobie.
Ale on jest rzeczywiście oldschoolowy, tak? No dobra, ja się teraz przyznaję, że na tydzień przed premierą nie czytałam jeszcze tego tekstu i pewnie będę chciała szybko to nadrobić.
Znaczy ten język ma taki właśnie emocjonalny nadnatek i to rzeczywiście cała poetyka taka.
Czyli to przegięcie w cudzysłowie. Tak,
właśnie to przegięcie, które no jest jakimś takim nadmiarowym opisywaniem emocji, stanów emocjonalnych poprzez porównania do przyrody. No bardzo jakieś różne zawiłe porównania, co też jest jakoś tematem u nas tej komunikacji miłosnej, czy w ogóle rozmowy o uczuciach, o jakiejś seksualności, ale jednocześnie w takim wyostrzeniu tego języka, no bo musieliśmy dość mocno ten tekst skrócić, więc wybraliśmy jakieś frazy. On jest też jakoś zabawny. Mnie ten język śmieszył od początku. Jak czytałam tę historię, to ona mnie bardzo śmieszyła przez to, jak jest opowiadana. I oczywiście są takie momenty jakieś wzruszające czy dotkliwe emocjonalnie, ale rodzaj takiego dystansu, że ten język zaczyna no coś jeszcze ciekawego tam uruchamiać. Więc Nawet właśnie się zastanawiam, jak bo tam tych języków jest więcej, dlatego że my też bierzemy pod uwagę jakieś na przykład rzeczy dotyczące właśnie takiego komentarza do Żeromskiego, więc też pewien rodzaj jakiegoś emocjonalnego naddatku w tych kwestiach związanych z jakimś oburzeniem, czy taką jakąś kontrowersją, którą ten tekst, ta powieść wywołała, no to jest jakiś rewers tego, co on prowadzi w tej historii miłosnej, więc no właśnie, ta emocjonalność jakaś jest zabawna. Mm-hmm. Też no właśnie tak pozwala na pokazanie tych szwów, takie przeskakiwanie z tych konwencji.
A czy to jest oburzające dzisiaj? Czy to jest kontrowersyjne? Bo no, sam tytuł oczywiście jest świetny i tak ma wywołać to poruszenie. Więc jak to, czy to działa dzisiaj? Bo film, pamiętam swoje pierwsze oglądanie, to było rzeczywiście bardzo ciekawe i robiło wrażenie. Piękna, długa scena erotyczna naprawdę. Chyba jedna z lepszych w polskim kinie w ogóle. No poza tym z udziałem Olgierda Łukaszewicza. Wiadomo.
U nas rzeczywiście ten motyw też się pojawia, bo chyba w jednej ze scen jest tam wspomniane, ile osób ten film w kinach polskich zobaczyła, że to był wynik właściwie 8 milionów.
No, czyli po prostu momenty były i się chodziło. No.
Tak, i były momenty właśnie przez widzów wynotowane i po wielokroć widzowie przychodzili na film, na konkretne sceny. Więc no, to... Ale ja tylko...
No nie, ale to
tak, ale też liczymy, że ludzie, widzowie będą wracać może na konkretne sceny nawet. Ale tak całkiem na serio, wydaje mi się, że to jest jakiś taki znak, znaczy wydaje mi się, że ten materiał wyjściowy jakby oczywiście przetransponowany na dzisiaj mógłby budzić jakieś kontrowersje. To znaczy mam wrażenie, że ciągle pewne tematy czy ciała, czy seksualności, ciągle w pewnych środowiskach, czy kręgach, ciągle jakby burzą oburzenie, czy
to znaczy, to nawet, tak, przepraszam, weszłam w słowo, bo pytanie, jakie to kręgi, to jest raczej moim zdaniem problem jakiejś takiej mieszczaństwa, prawda? To może nawet nie jest kwestia ideowa, czy poglądowa, no tak naiwnie sobie to wyobrażam, ale kwestia obyczajowa,
Dokładnie, więc wydaje mi się, że na tym poziomie wydaje mi się, że my tutaj powołujemy w pewnym sensie właśnie tą dyskusję w ogóle o ciele, o seksualności kobiecej w dużej mierze. I to na jakimś poziomie może podejrzewam.
Panie Wojtku, no zapytam wprost, momenty będą. Tego pytania się pan nie spodziewał, licząc na właśnie być może uogólniony kulturalny przebieg tej rozmowy.
Jakieś momenty będą, ale niekoniecznie te, których publiczność się spodziewa, o tak bym powiedział.
Dobra, ciekawa odpowiedź. A ja nie będę drążyć, bo to właściwie nie miałoby sensu. Niemniej rozumiem, że w tej warstwie takiej obyczajowej to nie jest powieść, która by nas dzisiaj bulwersowała.
To znaczy, wydaje mi się, że to w ogóle jest ciekawy temat związany też z melodramatem, jako taką konstrukcją narracyjną, która w różnych wariantach, nie tylko właśnie w takim wariancie jak u Żeromskiego, ma konserwować taki właśnie mieszczański porządek, że to jest opowieść o kobiecie, która pod wpływem tej miłości do mężczyzny odmawia wejścia w taką społeczną rolę kobiety, jakąś tradycyjną i zaczynają się jakieś perypetie z tym związane i finalnie albo zostaje jakoś zdyscyplinowana, albo utemperowana, albo jeszcze może być jakieś inne zakończenie, więc gdzieś to wokół tego porządku mieszczańskiego, katolickiego, czy takiego patriarchalnego się rozgrywa, więc w tej powieści są takie sceny, scena spowiedzi, która to otwiera, scena kłótni z matką, która jest strażniczką takiego mieszczańskiego porządku.
No to brzmi bardzo współcześnie.
I scena, która jest tą sceną dzieciobójstwa, tak jest zapisana. I to jest bardzo długa sekwencja w książce, która wręcz, no, jeżeli ta książka była uznawana za pornograficzną, to można powiedzieć, że to jest też taka pornograficzna sekwencja w rozumieniu właśnie takiego też epatowania tymi obrazami takimi, no, budzącymi jakieś obrzydzenie, odrzucenie. Więc no my staramy się wejść w te miejsca, takie trudniejsze też w tej powieści, też jakby nie tylko bazować na jakiejś dekonstrukcji i takiej grze z konwencją, ale się zastanowić właśnie nad tymi momentami, które no są z jakiegoś innego porządku. Też to jest ciekawe, że na przykład w filmie Borowczyka ta scena jest inaczej nakręcona, scena porodu, i właśnie ta scena jest bardzo taką dynamiczną kamerą, która jest prowadzona z perspektywy bohatera. Znaczy jakby jest to sekwencja nie ma, ale jest takie spojrzenie jakby z podłogi, zupełnie inaczej, takie rwane ujęcie, jakby kamera z ręki, podczas gdy cały film jest super wizualnie dopracowany właśnie w takich estetycznych kadrach. Więc są takie zakłócenia w tej narracji.
Gdzieś tak.
Tak, i my też jakby tych różnych takich momentów pęknięcia, czy takiego czegoś niepokojącego tam szukamy i próbujemy też gdzieś z tym pracować. Tak mi się wydaje, że też jakieś akcenty wyznaczyć. No nie wiem, to też trochę nam się jakieś nowe kierunki otwiera, ale ja na przykład pracuję tak nad adaptacją zawsze, że zbieram takie archiwum jakiegoś tematu, więc też taki duży research zrobiłam wokół Dziejów Grzechu i mnóstwo ciekawych materiałów na ten temat znalazłam. Więc różnie jest ta powieść też była odbierana, czytana właśnie jako taka powieść pornograficzna i co to dzisiaj jakby z naszej perspektywy znaczy, taka opowieść o ciele, co jest właśnie pornograficzne, co jest obsceniczne, czy w ogóle jak interpretować tę postać Ewy Pobratyńskiej, czy ona jest ofiarą, czy ona ma jakąś siłę, jakąś sprawczość w tej narracji i jeżeli tak, to w których momentach. Mhm. Więc dużo takich nieoczywistości można z tego tekstu wyciągnąć.
Bardzo ciekawe pytania pani profesor Gańczarczyk zadała i bardzo chętnie panie Wojtku z tymi pytaniami bym się zwróciła, bo myślę, że to jest też pytanie o sens właśnie zajmowania się tą powieścią, jak się wydaje rzeczywiście ciekawą i to jest absolutnie, się tutaj bije w pierś, rzecz do nadrobienia. Na ile ta postać skonstruowana przez Żeromskiego właśnie może być taką figurą współczesną? Czy on to przeczuł, czy on to zawarł? Czy jednak no, po prostu tak patriarchalnie pochyla się nad losem kobiety upadłej, prawda, melodramatycznie?
Wydaje mi się, że trochę przeczuł i trochę jakby on z tej, tak jak gdzieś czytaliśmy w interpretacjach, on właśnie próbował na tą postać Ewy jakąś taką bardzo dużą metaforę w ogóle nałożyć. Już nawet nie samej kobiecości, ale jakiegoś w ogóle jakiejś idei, jakichś też patriotycznych wątków tam też się pojawiają w tych interpretacjach. Natomiast wydaje mi się, że to, co z takiej dzisiejszej perspektywy jest istotne, to właśnie to, że ta Ewa z powieści Żeromskiego dokonuje pewnych decyzji, które wydaje mi się są z dzisiejszej perspektywy bardzo współczesne. Czyli gdzieś moglibyśmy odnieść pewne trudności, tematy absolutnie do dzisiejszej rzeczywistości. A to, co dla nas chyba było najważniejsze, to właśnie przesterowanie tego głosu w stronę Ewy i jej tak naprawdę oddanie jakiegoś rodzaju też sprawczości i możliwości opowiedzenia tej historii jakby przez samą siebie. Wydaje nam się, że to, co w pewnym sensie u Żeromskiego i u Borowczyka właśnie, nie mówię, że jest nie okej, ale no, są to właśnie te męskie perspektywy, które właśnie próbują opowiedzieć jakąś historię kobiety, która i zazwyczaj się ląduje właśnie w tym koszyku z napisem właśnie kobieta upadła, czy właśnie i my chcielibyśmy właśnie gdzieś tą drogę przesterować zupełnie jakby inne rejony.
Właśnie, czyli rozumiem, że nie widzicie jej tak jako ofiary. No to jest jedno z tych pytań, które postawiłeś.
Tak, myślę, że i tak, że
no,
są
że
takie...
faktycznie jest tak, ofiarą w tak zdroworozsądkowo.
Tak, ale jest też jakąś projekcją właśnie w ramach tych wszystkich spotkań z mężczyznami. U nas to jest czterech, w powieści czterech mężczyzn, w powieści jest więcej. U nas jest Łukasz Szczerbic, Pochroń i Bodzanta. Tam się realizują jakieś też takie właśnie projekcje dotyczące takiej właśnie erotycznej jakiejś funkcji tej kobiety, czy to, czy właśnie jakiejś miłości romantycznej, czy erotyki. I to jest też na jakichś takich typach zbudowane. Mm-hmm. Te postaci męskie również są stereotypowe, więc gdzieś próbujemy jakby iść za tym, żeby to ujawnić, ale też pójść trochę w poprzek, bo ciekawych jest dużo takich wątków, które wychodzą poza ten schemat właśnie też takiej miłości heteroseksualnej. Tam jest na przykład fascynacja Ewy Pobratyńskiej Różą Niepołomską, żoną Łukasza, chociaż to on jest tym głównym obiektem pragnienia. Czy w ogóle jakieś takie relacje trójkątne, jak to pragnienie właśnie się odbija nie tylko właśnie w tej dwójkowej relacji. Więc te wszystkie motywy nas też zainteresowały, ale myślę, że taki temat też odmowy macierzyństwa, czy jakiegoś samostanowienia, czy decydowania o tej takiej niezależnej już pozycji, nawet jeżeli ona dotyczy takich obszarów, które są pogardzane, czy jakoś napiętnowane, też, no też staraliśmy się to jakoś odwrócić perspektywę na to spojrzeć. To jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, ten wątek ekonomiczny w tej powieści, że Ewa Pobratyńska, ona od początku jest kobietą, która jest pracuje, więc ma jakby ta kwestia zarobku, utrzymania się, czy bycia utrzymywaną, też jest jednym z tematów, oczywiście w melodramacie też, bo często się wiąże też z jakimś mezaliansem i tak dalej, ale no tutaj to też było dla nas ciekawe, jak się zmieniają jej zawody i właśnie ta praca, którą podejmuje.
Jaki świat na scenie, bo wiadomo, no jednak ten film ciągle będę przypominać, tu pełne możliwości przenoszenia się w czasie i przestrzeni. Scena, nowa scena, no to jest skrót jakiś.
Tak, prawda? Nowa scena daje dość spore ograniczenia w możliwości podróżowania za Ewą właściwie po całej Europie, bo tak naprawdę w taki sposób odbywa swoją podróż. Natomiast wydaje nam się, że my w ogóle używamy właśnie takiego skrótu, który z jednej strony zamyka jej właśnie w jakimś takim pomieszczeniach, bo też dla nas było super ciekawe, że ten melodramat rozgrywa się we wnętrzach, jest jakimś takim melodramatem też w głównej mierze miejskim. Więc są to jakby jakieś rodzaje mieszkania, ciasne pokoje, pokoje hotelowe. To też było dla nas jakimś takim bardzo dużym wyznacznikiem wizualnym. Ale też jakby to, że właśnie ten motyw filmowy się u nas mocno pojawia w kontekście właśnie filmu Borowczyka. Więc my tak naprawdę na jakimś poziomie przenosimy tą rzeczywistość w jakąś taką też sytuację trochę planu filmowego. Takiej właśnie makiety tego pokoju, domku właśnie na planie filmowym. I właśnie ta filmowość, to spojrzenie okiem kamery też gdzieś będzie po prostu u nas się realizować właśnie w tej przestrzeni wizualnej.
Muzyka Teoniki Rożynek. Z radością wyczytałam na plakacie. Będzie jakimś mocno konstytutywnym elementem tego świata.
Myślę, że na pewno, bo jednak melodramatyczność ma to słowo melod
tak.
W samej nazwie. Natomiast rzeczywiście staramy się też z Toniki pracować tak, żeby jednak w tej bardzo trudnej przestrzeni też nie zagłuszyć, nie zatupać tej opowieści, tej przestrzeni też aktorskiej. Natomiast rzeczywiście jak pomóc wzmacniać na przykład pewne emocje, pewne nastroje, i jak, tak jak w melodramatach, oddawać.
No właśnie, podkręcać powiedziałabym.
Dokładnie. Jak się też z tym jakby w jakiś sposób bawić, bo mam wrażenie, że właśnie ta melodramatyczność muzyki też stanowi dla nas jakiś poziom materiału do właśnie jakiejś takiej gry. Czasami żartu, a czasami jakby podejście na poważnie, więc... Więc myślę, że to też będzie bardzo jakieś takie ważne pole tego spektaklu.
Panie Wojtku, jeszcze do pana takie moje osobiste pytanie. Spotykamy się po raz pierwszy i mam wrażenie, że chyba widziałam pana spektakl taki pandemiczny. To jest możliwe? Proszę mi przypomnieć.
Tak, tylko albo to było coś, co realizowaliśmy w Starym Teatrze, to było wnętrze i...
Tak. To było zoomowe albo ptaki.
To,
albo
zoom, ptaki. A zoomowe, nie, to właśnie tak, zoomowe.
Tak, to było pierwsze spotkanie w ogóle ze Starym Teatrem i z aktorami, które...
Pojawiają się tutaj w obsadzie?
Tak, bo
też czyli to się sprawdziło.
Tak. Mhm. Tak sobie obiecaliśmy, że jak będzie okazja kiedyś jeszcze spotkać, to jak najbardziej to nastąpi, więc to mnie jakoś ogromnie oczywiście ucieszyło. Tak, więc wtedy to był rzeczywiście Metalik i wnętrze.
Tak, i to było, muszę powiedzieć, że do dzisiaj obserwuję wielu młodych twórców, którzy wtedy debiutowali w tym takim no, bardzo utrudnionym czasie debiutu. Jakoś się okazało, że te trudności na początku, nie wiem, no tak się złożyło, że zaowocowały bardzo ciekawą formacją młodych i to, co od początku mnie uderzyło w tych rozmowach i spotkaniach, to jakby zainteresowanie trochę innym tekstem niż dotąd w teatrze. Nie wiem, czy Igo z perspektywy też pedagogicznej coś takiego postrzegasz. Mnóstwo nagle pojawiło się w obiegu powieści, które dotąd były uważane za bardzo niesceniczne i chcę zapytać, czy mnie się tak wydaje, patrzę na pana Wojtka i też potem patrzę na ciebie też, Igo, że gdzieś w pana perspektywie w dużym stopniu jest właśnie zainteresowanie takimi niescenicznymi tekstami, klasyką, niekoniecznie takim dramatem.
Tak.
To nie jest pokoleniowe.
Ja mam jakieś, tak jakoś... Różnie, ale raczej nie do końca po drodze właśnie z takimi klasycznie napisanymi dramatami. Tak. Rzeczywiście to pole przestrzeni powieści zostawia trochę szerszą jakby możliwość.
Można się właśnie porozpychać tam tak, trochę, prawda?
Szukania, doszukiwania się, wybierania dziwnych albo właśnie trudnych wątków. I to też trochę jakby wracając właśnie do tego, dlaczego dzieje grzechu, bo właśnie to, co mi się też wydało ciekawe, to właśnie, że wtedy Żeromski i ta jego powieść została okrzyknięta właśnie tak jego jeden z gorszych w ogóle tekstów. I to w tym mi się gdzieś wydaje coś ciekawego i w takich jakby dzisiejszych też dyskusjach często się jakby mówi o pewnej porażkowości, którą nagle staje się jakimś materiałem ciekawym do pracy i właśnie też mi chyba zależało, żeby jeśli już brać się za jakiś rodzaj klasycznego tekstu, żeby on był mniej udany niż właśnie genialny, bo wydaje mi się, że tam jest zawsze dużo więcej przestrzeni do jakiejś takiej ciekawszej eksploracji.
No to jest chyba nowe i ważne, prawda?
Tak, ale faktycznie, nie wiem, no ja akurat prowadzę jedne zajęcia z adaptacji, więc my dużo takich niescenicznych tekstów bierzemy na warsztat,
tak.
Po prostu
się
tym zajmuję, ale teraz tak. Na przykład widzę, że nie tylko powieści, ale też opowiadania, że to jest jakaś taka krótka forma prozatorska, która też może być kompilowana, ale no właśnie ma jakąś zwartą strukturę, na tyle delikatną też, że można ją ciekawie przetwarzać, więc tak.
Następny tekst po Żeromskim już pan ma.
Tak, właściwie wchodzę z realizacji w realizację jeszcze w tym sezonie, na sam koniec Teatr Dramatyczny w Warszawie. I tam będziemy się zajmować tematem awansu społecznego. To jest totalnie współczesny w oparciu o książkę Macieja Jakubowiaka, Hanka, opowieść o awansie i to już w kontekście jakby Polski i awansu kobiet na przestrzeni właśnie 50 lat.
No właśnie, wszystko się zgadza, nie tylko opowiadanie, jeszcze esej, więc jeszcze lepiej. Bardzo dziękuję. Wojtek Rodak, Dzieje grzechu. To chodziło właśnie o to zestawienie. Pornografia może kiedyś, ale myślę, że zajmując się dziejami grzechu, oczywiście też zajmuje się pan do pewnego stopnia pornografią. Iga Gańczarczyk, scenariusz i dramaturgia tego przedstawienia. Spotykamy się na nowej scenie Narodowego Starego Teatru. Bardzo państwu dziękuję.
Dziękujemy i zapraszamy.